Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku, a dziś w naszym studiu wykładowca akademicki, analityk bardziej powiedziałbym, dr Jacek Rau, bo Defense 24. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wczoraj Sejm zgodził się na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście motywacja jest taka, że gwałtowny wzrost prób nielegalnego przekroczenia granicy. To właściwa decyzja w obecnej sytuacji?
Ja uważam, że jeśli potrzeba narzędzia prawnego, które był w systemie polskim, prawa, to nie powinniśmy się obawiać. Niestety wszystkie takie elementy dyskusji dzisiaj sprowadzają się do bardzo emocjonalnej przestrzeni, a więc kwestie bardziej etyczne, filozoficzne.
Dzieci, jeśli, matki.
Tak, jeśli dowódcy, którzy widzą sytuację operacyjną, ale też strategiczną, czyli politycy oraz na przykład szefowie służb, postrzegają, że tego typu narzędzie prawne, podkreślam, bo to nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie dzisiaj, jest to wyjątkowe. Nie, wyjątkowe jest to, że musieliśmy to wprowadzić, a musieliśmy nie dlatego, że ileś osób chce przekroczyć granicę, tylko że te ileś osób pojawiło się tam w sposób zorganizowany, w wysoce sposób przemyślany, bo musimy chyba między bajki włożyć, że przez Federację Rosyjską, białoruskie piękne rejony zielone na granicy,
ludzie Białoruś przypadkowo znosi wizy
i białoruskie służby graniczne, białoruskie służby specjalne w żadnym razie nie wpływają na to, że te osoby się poruszają po terytorium takiego, a nie innego państwa. Jeszcze przypomnę, że sytuacja zaczęła się niejako w przededniu wielkich manewrów Zapad. No to, szanowni państwo, jak złożymy jedno i drugie, jeżeli organizujemy manewry w tak specyficznym rejonie, jakim jest Białoruś, po tych chociażby wydarzeniach, które obserwowaliśmy, i zdajemy sobie sprawę z siły białoruskich służb specjalnych i nagle na granicy z Litwą, która mocno krytykuje Polską, pojawiam się, no to no, naprawdę przestańmy wierzyć w bajki, tak?
Panie doktorze, mam takie bardzo alarmujące informacje, które przekazuje chociażby białoruski opozycjonista, doradca Swietłany Cichanouskiej, Franek Wiaciorka, który mówi, że Aleksander Łukaszenka prowadzi do wojny. Nie wiem, czy to aż tak daleko można mówić, natomiast on sam mówi, i to jest informacja, którą też polski MON i MSW przekazywało, że białoruscy pogranicznicy celują w polskich pograniczników, przeładowują broń, strzelają w powietrze, puszczają petardy. I teraz cytuję Franeka Wiaciorkę, który mówi, że Litwini donoszą, że reżim podaje migrantom metadon, a sytuacja wygląda bardzo źle. I jesteśmy o krok od strzelaniny, potrzebna jest silna reakcja. Koniec cytatu.
Ja się zgadzam, dlatego że jeszcze tak naprawdę lata temu, bo to 2015 czy 16, to się wydaje jakąś odległą galaktyką dzisiaj, chociażby z panem Witoldem Repetowiczem wielokrotnie pisaliśmy, że musimy być przygotowani do użycia wszelkich środków na wypadek zagrożeń podprogowych, gdzie jednym z elementów jest właśnie sterowanie takimi procesami migracyjnymi. Pan Witold nazywa to bronią demograficzną, ja nazywam to tak naprawdę sterowaną presją migracyjną, ale tak naprawdę gdzieś tam się spotykamy w tych definicjach wspólnie. I do tego, no ja tutaj nie będę niósł jakiegoś optymizmu, po prostu państwo musi być przygotowane. To chyba bodajże mi nawet minister Kamiński mówił, do wszystkich scenariuszy. To nie ma dzisiaj, że...
No, to jest radykalny scenariusz, który...
Ale czegoś mamy wojsko, czegoś mamy tak naprawdę Straż Graniczną, Policję i właśnie wyjątkowe narzędzie, jakim chociażby jest tutaj stan wyjątkowy. Pamiętajmy, że myśmy niestety bardzo szybko dostali taki trochę kubeł zimnej wody, polegający na tym, że wydawało nam się, iż podobne rzeczy to tylko gdzieś obok nas. Że presja graniczna, a to gdzieś tam Grecja, Turcja, gdzieś tam Macedonia, tak. Że sytuacje z takimi właśnie incydentami, gdzie druga strona ewidentnie dąży do zwarcia, albo próbuje dążyć do zwarcia, to tylko gdzieś tam nasi partnerzy z Ukrainy. A widzimy, że po coś musieliśmy się przygotowywać, tak?
Ja zastanawiam się, dlaczego w świetle tych doniesień Sejm był wczoraj tak rozemocjonowany. Dlaczego nie było jednomyślności w tej sprawie? Bo te doniesienia są na tyle poważne, że no i zrobiła się emocjonalna dyskusja tak naprawdę. I część opozycji, Koalicja Obywatelska, Lewica, zagłosowała przeciwko wprowadzaniu temu, mówiąc, że właściwie Sejm, rząd sobie robi to tylko dla siebie. Tak naprawdę.
Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, to będzie moja bardzo prywatna diagnoza. Wydaje mi się, że takie dwa elementy tutaj wybiły w sposób znaczący. znaczący. Pierwszy to jest specyfika dyskusji o bezpieczeństwie jako takiej w społeczno-politycznym wymiarze. Nie tylko od samych deputowanych, bo deputowani są tak naprawdę przedłużeniem naszych dyskusji. Państwo polskie w zakresie naszego społeczeństwa nie było przygotowane do dyskusji o zagrożeniach innych niż, no nie wiem, kwestie ekonomiczne, jakieś tam kwestie związane z takim...
Nie taka bezpośrednia presja.
Taką trochę dywidendą pokoju. Myśmy się cieszyli, że jesteśmy w przestrzeni, gdzie możemy podyskutować, nawet czasami bardzo gwałtownie, ale przecież jesteśmy bezpieczni, tak? Nikt nie dąży do żadnego takiego zagrożenia.
No to tym bardziej myślę, że jak jesteśmy zagrożeni, no to tym bardziej powinniśmy...
Tak, tylko że my się tego uczymy. Niestety bardzo szybko i w boju, niejako, ale uczymy się.
Na razie to się nauczyliśmy wykorzystywać to do celów politycznych.
No. Ale panie doktorze, dotknął pan drugi z segmentów, o których wspominałem, to jest kwestia specyfiki polskiego parlamentaryzmu i przygotowania narzędzi, które dadzą nam konsensus, to brzmi dumnie, tak, konsensus, ale w polityce da się to wypracować wokół pewnych standardów w zakresie bezpieczeństwa. To wymaga z jednej strony pewnej elastyczności strony rządowej, niezależnie kto rządzi, ale też opozycji, stworzenia formatów, czasami oficjalnych, czasami nieoficjalnych. Wiemy, że są takie chociażby jak Komisja Służb Specjalnych, gdzie jak wszyscy deputowani wskazują, tam się trochę lepiej rozmawia, bo za zamkniętymi drzwiami. Można
i nie przenika to.
Ale już opinii. Na przykład podkomisje czy komisje, które są otwarte, gdzie się pojawiają media, gdzie się pojawia potrzeba właśnie takiej polaryzacji, silnej polaryzacji, nawet uwypuklenia na siłę trochę tego. No i wydaje mi się, że na przykład patrząc na amerykański parlamentaryzm i amerykańskie kwestie national security, tam też jest dość mocna polaryzacja. To między bajki musimy włożyć to, że wszyscy się zgadzają, że takie w innych państwach to jest zgoda taka, nie wiem, narodowa. Nie, no widzieliśmy w Europie Zachodniej, jak była presja migracyjna, jak potrafili się deputowani kłócić, ale musimy mieć formaty, których na przykład liderzy opozycji, liderzy rządu spotykają się, czy tam frakcji rządzącej i dyskutują w sposób taki otwarty o dłuższej perspektywie bezpieczeństwa, bo tu powiedzmy sobie szczerze, Aleksander Łukaszenka to nie jest dzisiaj, to nie jest jutro, to jest dłuższy wymiar czasu, bo za nim stoi pewien pan na Kremlu, tak?
Ale no więc właśnie mając tego pana na Kremlu, czy pewne partyjne zwarcia w takiej sytuacji, wykorzystywanie tego do tego, żeby na przykład, nie wiem, no tu akurat mówię o opozycji, to jest kamyczek do ogródka opozycji, no żeby zrobić nie rządowi w sytuacji, kiedy na Litwie, akurat Łotwie, w tej sprawie jest o wiele większa jedność, a chodzi mi o to, pan użył takiego określenia, że jest pewna presja migracyjna, tak, którą można wykorzystywać do takiego sprzężenia zwrotnego, do tego, że to wywołuje właśnie efekt nacisku ze strony nie Białorusi, nie Rosji, tylko tutaj w Polsce Polaków, którzy potrafią w ten sposób...
Ja powiem więcej. Użyję bardzo wyświechtanego słowa. Mamy do czynienia wreszcie z tym, o czym mówiliśmy na milion sposobów, a więc o działaniach hybrydowych. Wszyscy o tym dyskutowali, wszyscy o tym... No, wszystko było hybrydowe. Jak ktoś chciał się mądrze wypowiedzieć, to zawsze mówił parę lat temu, że no to mamy do czynienia z hybrydyzacją czegoś tam. No dzisiaj mamy w bezpieczeństwie rzeczywiście taki element, bo proszę zwrócić uwagę, presja migracyjna to nie jest samo w sobie problem, bo Europa była pod presją migracyjną, nasze granice też były pod presją migracyjną, ja zawsze zwracam uwagę, jeżeli ktoś mówi, że nagle się pojawiły osoby, które w sposób nielegalny chcą przejść przez granicę, no to wystarczy przejść na stronę Straży Granicznej, cofnąć się o rok i przejrzeć sobie aktualności. Zachęcam. Zobaczą państwo, że są tak naprawdę zatrzymywane osoby z całego świata, to z różnych części. Dzisiaj po prostu to się wpisało, dlaczego to jest niebezpieczne, dlatego o tym rozmawiamy teraz, to się wpisało w działania polityczne służb specjalnych, wojska, administracji państwowej, dwóch silnych państw, które mają wolę polityczną do eskalowania sytuacji. I to są działania hybrydowe. Wojna, ja bym tutaj jeszcze powiedział, ja jestem sceptyczny co do pojęcia wojna, bo wojna generuje potrzebę prawną z działania. To też jest taka emocja. No, trochę tak autoreklamy zrobię. Dwa dni temu miałem okazję rozmawiać na panelu właśnie Wojna hybrydowa na Defense 24 Day z wiceministrem obrony, z generałem dowódcą operacyjnym naszych sił zbrojnych i tutaj rozmawialiśmy sobie właśnie jak to wyjaśnić, tak? I oczywiście jest ten spór definicyjny w środowisku i my to będziemy się spierać, więc, ale państwo muszą zdawać sobie sprawę, że te działania hybrydowe są.
Paweł, tak? Zalewski, były europoseł, polityk Platformy Obywatelskiej, już nie, już poza Platformą, powiedział, że Putin nieraz pokazał, że fala migracji to dobry instrument służący do rozbicia Europy, przywołał 2015 rok i też to, że rozpoczęcie działań tak naprawdę w Syrii stymulowało potem falę migracji, która się rozlała po Europie.
Ale Rosja ma jeszcze większy potencjał do destabilizowania właśnie presją migracyjną Europy Zachodniej, ale też jak widzimy Europy Środkowej i Wschodniej, bo to tak trochę spychaliśmy na tych zachodnich. wschodu, tak? Albo południa. Niech oni się tym martwią w 2015 roku. Dlatego, że Rosja ma całą Azję Centralną pod względem możliwości czerpania. Ma bardzo dużą grupę osób, które są w sposób nielegalny na terytorium Federacji Rosyjskiej. Mogą zostać postawione w bardzo prostej sytuacji przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, czy też jakieś inne struktury policyjne. Macie możliwość pójścia do tej bogatej Europy, albo no, jesteście deportowani lub inne reperkusje was spotykają. Więc ja bym tego nie wiązał tylko i wyłącznie, żeby my tak zobrazowaliśmy tą biedną Syrię jako taki element, który właśnie próbuje rozbić to.
Płonącą Syrię.
Ale zwróćmy uwagę, gdzie są Rosjanie. Rosjanie są obecnie w Republice Środkowoafrykańskiej. Państwo wysoce biedne, podzielone. Rosjanie chcą wejść do Mali. Rosyjskie, bo proszę zwrócić uwagę, tak jako ciekawostkę, gdzieś tam sobie podajemy, a rosyjscy najemnicy są w Libii, rosyjscy najemnicy są w Republice Środkowoafrykańskiej, no bo Rosjanie tam są surowce. Nie, Rosjanie też tam zdobywają pewne narzędzia do presji migracyjnej i tego bym się też mocno obawiał.
Ja nie wiem, na ile świadome są te działania takie rezonujące wobec tej hybrydowej wojny Putina, Łukaszenki, tak no, nazwijmy to po imieniu, ale wchodzę sobie na niektóre serwisy, na niektóre portale. Byłem na przykład na TVN24, byłem na Onecie, no i tam de facto to 90% informacji to są rzeczy o tym, że nie wpuścili medyków na granicy, że to jest też z naszej odpowiedzialności, że musimy tak naprawdę wykazać się człowieczeństwem, że w tym momencie trzymali się za ręce. To są takie okładki. Ja mam wrażenie, jakbym, no nie wiem, jaką prasę czytam, bo tam ja się nie dowiem z tego, jak wygląda sytuacja na granicy z Białorusią, jak jest poważna. Muszę czytać białoruskich opozycjonistów, żeby oni mi powiedzieli, jak to wygląda. To jest tak skuteczna ta wojna hybrydowa, że tak to wygląda.
Znaczy to jest tak naprawdę przestrzeń informacyjna, która też wymaga niemalże nowego poukładania w Polsce. Ja nie mówię o jakichś regulacjach prawnych, tylko o regulacjach w naszych głowach, w naszych sposobie myślenia, jak jesteśmy poddawani pewnym działaniom. No niestety komunikacja strategiczna w Polsce no, w jakimś tam stopniu no, nie jest atutem naszym. Komunikacji strategicznej, w komunikację strategiczną nie inwestowaliśmy. Ja nie mówię o PR-ze. Nie mówię o...
komunikację strategiczną, to trzeba mieć tak naprawdę...
Rozpisane plany na dłuższą perspektywę czasu. Zwróćmy uwagę, co Brytyjczycy zrobili z Rosjanami po Siergieju Skripalu. Ja to będę powtarzał wszem i wobec. Po Litwinience, kiedy no, zachowali się tak, a nie inaczej po Litwinience, a Brytyjczycy zadziałali w taki sposób. Informujemy, jesteśmy oczywiście transparentni, mówimy, że tutaj taki inny symbol, ale nie było żadnego takiego działania długofalowego. Zobaczmy, co się stało po Skripalu. Brytyjskie państwo...
Dopiero się wtedy nauczyli.
Tak, weszli na etap naprawdę wykorzystania komunikacji strategicznej. Raz, brytyjskie państwo działa, ale zobaczmy, jak społeczeństwo działa. Bellingcat. Jest taka strona, zachęcam państwa, żebyście sobie zerknęli. Bellingcat, która publikuje śledztwa, takie, bym powiedział, obywatelskie. Ja bym chciał, żeby powstał Bellingcat Polski, który zajmuje się tak naprawdę zbieraniem tej pracy, co ja chylę czoła przed osobami, które naprawdę dziennikarzami, którzy, szczególnie tutaj białoruskimi, którzy starają się to dekonstruować.
W atmosferze tak naprawdę zagrożenia.
A ja bym chciał, żeby to było sformatowane. Nie ma co daleko szukać. Zobaczmy na Infornapalm na Ukrainie. Ukraińscy działacze, gruzińscy działacze, którzy stworzyli coś takiego.
Tak, ale dobrze, żeby w Polsce też mimo wszystko ta informacja o tym, jak wygląda sytuacja, była informacją, która jest powszechnie dostępna. Ja nie mam takiego wrażenia, żeby tak było.
Ale jeżeli część dziennikarzy podaje fejkowe konto struktury na Twitterze, która nie ma takiego konta na Twitterze, jako tutaj mówię o ABW, tak, i z tego, co widziałem, ktoś cytował, no to no jest dużo do zrobienia, tak?
No i dużo się dzieje, bo mieliśmy jeszcze rozmawiać o kwestii wojny gazowej, może nie wojny gazowej, ale presji gazowej.
A wrócimy do tego, wrócimy, panie doktorze, wrócimy.
To trzymam pana w takim razie za słowo, doktor Jacek Grał, bo gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.